Była wiosna 1975 roku. W kawiarni w porcie lotniczym Poznań-Ławica kolejną herbatę zamówił kręcący się tu od tygodni przystojny, lekko zakręcony 30-letni mężczyzna.
Pani kelnerko, niech pani usiądzie na chwilę. Macie te urządzenia, które zaglądają do bagażu?
Za dużo pan chce wiedzieć.
Przecież pani wie, że przychodzę do kolegów z kuchni.
Stały gość kawiarni dosiadał się do pracowników portu. Pytał o ich nazwiska i zarobki. Chciał jak najwięcej wiedzieć o urządzeniach kontroli pasażerów i aparaturze nawigacyjnej. W latach 70. wśród pracowników portu Ławica działali tajni współpracownicy. SB natychmiast dowiedziała się o ciekawskim gościu kawiarni.
Tak jak się umawialiśmy, dzwonię. Kręci się tu taki jeden typ.
Z dokumentów Służby Bezpieczeństwa dowiadujemy się, że w kwietniu 75 roku mężczyzna wykorzystał nieuwagę pracowników portu i choć brzmi to nieprawdopodobnie, dostał się do jednego z samolotów i na gapę odbył godzinny lot nad Poznaniem.
Po ustaleniu, że nie planował dokonać aktu terroru, w komunikacji lotniczej sprawa została zakończona wpisaniem figuranta do rejestru osób zastrzeżonych do odbywania lotów z lotnisk krajowych.
Gapowiczem był 30-letni Stanisław M., zatrudniony na Akademii Ekonomicznej, członek PZPR. SBcy odpowiedzialni za zabezpieczenie lotniska przed terroryzmem odetchnęli z ulgą. Tym razem złapali amatora lotnictwa. Pół roku później wykryją człowieka, który naprawdę planował uprowadzenie samolotu rejsowego lecącego z Poznania. Lata 70. to otwarcie naszego kraju na zachód. Telewizja pokazuje Polskę nowoczesną i bez kompleksów. Również w programach dla dzieci.
Pokażę dzisiaj, jak z dostępnych w domu prostych materiałów zrobić latający śmigłowiec.
Prawda, że ludzie marzyli o samolocie, który by ich stąd zabrał. Ale
rozwój lotnictwa stawia przed funkcjonariuszami SB w Poznaniu nowe cele działań operacyjnych.
Na początku lat 70. założono sprawę obiektową o kryptonimie lotnisku. Pod nadzór wszedł port lotniczy, lotnisko Ławica, tajne przez poufne. Cel: przeciwdziałanie wrogim i szkodliwym aktom, głównie przez kontrwywiadowcze rozpoznanie personelu latającego, technicznego i administracyjnego lotu pod kątem jego ewentualnych powiązań z krajami kapitalistycznymi i elementem kryminalnym.
Wyjaśnianie sygnałów o planach uprowadzenia samolotów. Zabezpieczenie obiektu przed aktami terroru i sabotażu.
Dokument sprawy obiektowej lotnisko podpisuje naczelnik Wydziału 2 Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu, podpułkownik magister Łowicki. Czy w latach 70. na Ławicy możliwe są akty terroru? Na lotnisku znajdował się Instytut Meteorologiczny. SB obawiała się, że ktoś wysadzi zbiorniki wodoru, którym wypełniano balony. Cały teren od zwykłego, szarego obywatela PRL odgradzała siatka. Z jakichś nie do końca zrozumiałych dla nas powodów państwo ludowe wolało zabezpieczać teren siatką agentów, współpracowników, niż strzeżonym dzień i noc płotem otulonym drutem kolczastym. Oprócz stacji Meteo i cywilnego portu, Ławica to 4 jednostki wojskowe i 2 pododdziały Armii Radzieckiej, kluczowe w wojnie Układu Warszawskiego z NATO, nad którą pracują sztabowcy w Warszawie i Moskwie.
8 Pułk Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lotniczych, 17 Eskadra Dowództwa Wojsk Lotniczych. Co to za jednostki? Dowództwo Wojsk Lotniczych posiadało na swoim wyposażeniu samoloty dyspozycyjne. Oficerowie Dowództwa Wojsk Lotniczych mieli swoje MIG-i 17, którymi mogli się przemieszczać. Byli to piloci bojowi, którzy pełnili czasowo funkcje administracyjne. Była tam eskadra śmigłowców, którymi dowództwo wojsk lotniczych przemieszczało się po kraju. Były tam samoloty transportowe typu AN-2, które też służyły do celów łącznikowych. Prócz tego były tam 47 warsztaty sprzętu łączności, batalion cystern. Co to była za jednostka? Na czas W takie cysterny, które były zatankowane po brzegi, wyjeżdżały na tak zwane dole, czyli drogowy odcinek lotniskowy, na którym miały obowiązek lądować samoloty bojowe typu MiG-21, MiG-17, Su-7 i Su-20.
Na Ławicy stacjonuje radziecka kompania obsługująca radiolokator dalekiego zasięgu, 100 żołnierzy oraz pluton łączności przewodowej Armii Radzieckiej, który konserwuje napowietrzne linie komunikacyjne. Pluton składa się z 30 oficerów i żołnierzy. Rosjanie zajmują jeden lub dwa koszarowce i nie rozmawiają z Polakami. Radiolokator prowadzi korytarz powietrzny Moskwa-Berlin dla samolotów Armii Czerwonej w sektorze od Warszawy do granicy z NRD. Jeśli ufać dokumentom SB, radiolokator działa na ławicy do końca lat 70. Później prowadzeniem korytarza zajmuje się jednostka radziecka stacjonująca we Wrześni. Dokument sprawy lotnisko wymienia również cywilnych pracowników portu.
Na lotnisku zatrudnieni są pracownicy następujących służb.
Oddział lotu, zarząd ruchu lotniczego i biura prognoz sekcji pomiarów meteorologicznych.
Aktualnie na linii Poznań-Warszawa odbywają się dwa przeloty dziennie, zaś na linii Poznań-Rzeszów trzy razy w tygodniu.
Newralgicznymi punktami obiektu są płyta lotniskowa, magazyn MPS, materiały pędne smary oraz magazyn z wodorem i pompownią balonów.
W odległości 6 km od portu lotniczego w miejscowości Wysokogotowo znajduje się stacja radiolokacyjna Aviabe, która w wyznaczonej strefie kontroluje przeloty samolotów cywilnych. Stacja jest czynna całą dobę, nie ma żadnych stałych posterunków Straży Ochrony Lotniska. Wyobraź sobie, jedziesz teraz na Wysokogotowo, stoją tam dwie stacje. Jest radar meteorologiczny i stacja, to już jest nowa stacja Avia C, radar, który obsługuje ruch lotniczy wokół Poznania. Gdybyś pojechał w 72 roku, gdybyś żył wtedy w tamtych czasach, to byś zobaczył wycięty zagajnik, siatka, zwykła siatka, jak na działce masz, furtka, dzwonek, dzwonisz, wychodzi jeden z operatorów i mówi: pan do kogo? I to praktycznie na obszar stacji prowadzącej ruch lotniczy w rejonie Poznania można było tak się, jakby ktoś się uparł, dostać. Dlatego SBCja, widząc to, co jest w lesie Wysokogotowie, że lot nie zdaje sobie sprawy z zabezpieczenia przed obcym, czujnym okiem służb specjalnych Zachodu, postanawia to zmienić. To otwarcie na Zachód wzmaga czujność.
Na lotnisku znajdowała się kawiarnia, którą mógł odwiedzić każdy obywatel. Służba bezpieczeństwa obawiała się ewentualnych spotkań pasażerów z pracownikami portu, którzy przecież nie byli ślepi i widzieli radziecki radiolokator oraz myśliwce, dowódców wojsk lotniczych. SB interesowała się nie tylko kawiarnią na ławicy. Przy ulicy Dąbrowskiego znajdował się znany w latach 70. bar Wola, miejsce spotkań wojskowych z cywilami.
Pani barowa, nalewająca piwo, musi być naszym człowiekiem, bo ponieważ przychodzą nam wojskowi i może o samolotach albo o czymś innym opowiadają osobom postronnym. W związku z tym należy być czujnym.
Niech mi pani naleje piwa. Mam już dosyć tych wojskowych.
Wojskowych? Przecież pan na normalnym lotnisku pracuje, prawda?
Ale nam do stacji wsadzili wojskowych. Teraz muszę się uczyć na pamięć ich korytarzy powietrznych. Do tego piwa zimne nóżki pani da. A mądrale ci w mundurach?
1 lutego 1972 roku do stacji radiolokacyjnej Avia B portu lotniczego wprowadzono 9 oficerów wojsk lotniczych. Ruch wojskowy w powietrzu był tak duży, że trzeba było zsynchronizować go z lotami cywilnymi. Nagle cywile otrzymali dostęp do tajnych informacji ważnych dla obronności Ludowego Państwa Polskiego, ba, całego Układu Warszawskiego. SB w dokumentach, na podstawie których rekonstruujemy przedstawione tu wydarzenia, nie pisze, że na Edwardowie, tuż przy porcie Ławica, znajdowało się tajne centrum kierowania wojskami lotniczymi obrony przeciwlotniczej Koliber. Kontrwywiad otrzymał niezwykle trudne zadanie. Wojskowi byli kształtowani w duchu poszanowania tajemnicy państwowej i wojskowej. Ale cywile? To nie były już lata 50., gdy za dowcip polityczny traciło się pracę. Nie można było zwolnić wszystkich pracowników i zatrudnić na ich miejsce etatowych agentów SB. Tylko 2 z 27 pracowników cywilnych ławicy należało do partii. Nasycenie ideologiczne na ławicy było niewielkie.
Mamy na przykład sytuację taką. Są ćwiczenia, załóżmy Sojuz, czy tam Odra Nysa, tam 72-73. Leci Antonow sowiecki, ma jakiś cel strategiczny, tajne lotnisko gdzieś pod Magdeburgiem i kontroler cywilny, jakiś pan Henio czy pan Przemek, słucha tego komunikatu, że jest potężna maszyna, która z czymś leci. Być może wiezie ładunki nuklearne. I Służba Bezpieczeństwa sobie już wyobraża, ten pan Henio czy pan Bronek idzie do baru Wola i mówi pani przy piwie: słuchaj Jaćka, Ruski leciały nad Polską i wiozły bombę do NRD. Celem SB było już sprawdzenie, czy ten pan Henio, czy pan Przemek, czy ktokolwiek z załogi cywilnej może te informacje wykorzystać w odpowiedni sposób.
SB posiadało pośród kontrolerów ruchu lotniczego dwa źródła informacji. Kontakt operacyjny Jola oraz źródło Jaś. W teczce sprawy widzę imiona i nazwiska kontrolerów oraz ich charakterystykę.
Asystent kontroli to człowiek o wąskich kręgach zainteresowania konsumpcyjnego. Świadomy swojej przegranej, zawalił studia, podziwia Zachód.
Jeden z operatorów przynosi do pracy literaturę do nauki języka angielskiego. Kiedyś przyniósł prospekty w języku angielskim na telewizory. Wszyscy, którzy to czytali, stwierdzili, że ceny podane w prospekcie są wiarygodne, a sprzęt zachodni jest tańszy niż produkowany w Polsce.
Czyta często. Powołuje się na pisarza Jasienicę. Tłumaczy naszą rzeczywistość na swój sposób. W pracy wypowiada się wrogo wobec Związku Radzieckiego, twierdząc, że czego nie dokonał carat, dokona Związek Radziecki za pomocą ideologii marksistowskiej.
Wymiana takich, nazwijmy to przy stole, zwykłych informacji, przy kawie, herbacie, jest takim potencjalnym źródłem informacji dla kontaktu operacyjnego bądź tajnego współpracownika, który idąc na spotkanie ze swoim oficerem prowadzącym mówi: w pracy czytamy cennik telewizorów na zachodzie, no i nam się to podoba. I teraz SBK sobie myśli, że operator stacji, który śledzi ruch lotniczy, ma wojskowego obok i słucha różnych rzeczy, może być podatny na to, że ktoś przyjdzie z dolarami i go kupi.
Opierając się na materiałach teczki sprawy obiektowej Lotnisko, nie można stwierdzić, czy czytelnik Jasiennicy stracił pracę, czy był represjonowany. Z charakterystyk młodych kontrolerów ruchu Ławicy wynika, że byli to ludzie niebanalni, niepasujący do wyobrażenia socjalistycznego pracownika oddanego państwu ludowemu. Kontrolerem ruchu lotniczego nie mógł zostać pierwszy, lepszy aparatczyk.